Tajemnice Pomorza.
Przechodzimy cały dom Upphagena. Przeszliśmy od wejścia po to, żeby znaleźć się gdzie? W piwnicy?
Z tyłu domu, gdzie znajduje się kuchnia, ta główna kuchnia, gdzie jest największy komin i oczywiście piec, na którym się gotowało.
Cofamy się do XVIII wieku.
Tak, wszystko jest opalane drewnem, bądź już wtedy oczywiście węglem. I nie jest to klasyczny kominek, w którym pali się piec, tylko jest to palenisko i na tym palenisku kucharka gotowała na takich poszczególnych jakby małych ogniskach.
To jaki sprzęt gospodarstwa domowego potrzebny nam był w XVIII wieku?
Tak naprawdę kuchnia w XVIII wieku miała bardzo często naczynia przeznaczone tylko do jednej rzeczy. Były naczynia tylko do ryb, albo tylko do zup, albo tylko do gulaszy. To było między innymi związane z tym, z czego były wykonane naczynia. One są głównie metalowe. I one też przyjmują smak z olejów i z wody, w której się gotuje te rzeczy, dlatego ich tak dokładnie nie myto. Je konserwowano dalej olejem, więc żeby nie mieszać smaków, bardzo często były garnki przeznaczone do wołowiny, do ryby, do drobiu i tego się nie mieszało. Także kuchnia tak naprawdę potrzebowała bardzo dużo naczyń. Więc mamy oczywiście rondel. W takim rondlu bardzo często robiono sosy. Dużo dań w XVIII wieku jest bardzo podobnych do naszych, ale wszystko powinno mieć prawie sos. Czy to jest jakiś pudding, czy to jest ciasto, czy to są naleśniki. Wszystko ma sos, więc taki rondel często mógł do tego służyć. Mamy różnego rodzaju czajniki. W nich się gotowało wodę nie zawsze, żeby zaparzyć w nich herbatę, tylko po to, żeby mieć wrzątek na przykład do dolewania do rosołu albo do jakiegoś innego gotującego się dania. Mamy oczywiście również patelnię, ta jest taka dosyć głęboka, więc podejrzewam, że też służyła raczej do podgrzewania czegoś niż na przykład do robienia jajecznicy, mimo że jajecznica w XVIII wieku oczywiście już była znana.
Ja tak patrzę na tę kuchnię, na której stoją naczynia, natomiast widzę, że tu są takie niecki, a nie ma tych fajerek. Jak ta kuchnia działała?
Każde to stanowisko to było osobne małe ognisko i tak naprawdę trzeba było po prostu położyć tutaj drewienko, podpalić je, czekać aż się rozżarzy, zrobi się żar i na tym dopiero gotować. Także nie ma fajerek jak w klasycznej kuchence, tak mniej więcej z początku XX wieku. Tutaj jakby ten ogień trzeba autentycznie podłożyć pod garnek.
To podkładamy ogień i podgarnek w takim razie i może za chwilę coś ugotujemy.
Dobrze.
A co będziemy gotować?
No myślę, że w związku z tym, że jest dosyć wcześnie, to zaczniemy od kawy.
Tajemnice Pomorza. Tajemnice Pomorza.
Wracamy do XVIII-wiecznej kuchni w domu Upphagena. Wspomniała Pani, że jest wcześnie. Gotujemy kawę. I co powinniśmy zjeść na śniadanie?
Teoretycznie kawa robiła się bardzo podobnie. To jest taka bardziej kawa po turecku w tym klasycznym znaczeniu. Ale ważne jest to, że dopiero XVIII wiek w Polsce wprowadził kawę. Wcześniej kawy nie pito. Nie było to tradycyjnym napojem porannym, że tak to powiem.
Sobieski przywiózł, prawda?
Tak, ale pierwsza kawiarnia, jaka powstała w Polsce, powstała właśnie w Gdańsku. Na Starym Mieście w 1701 roku. Dopiero potem kawiarnie powstawały w Warszawie i w Krakowie.
Jak taka kawiarnia wyglądała w XVIII wieku? Też były stoliki? Też były filiżanki?
Kawę dostawał się w malutkiej filiżance. Ona była zazwyczaj dosyć mocna.
I droga pewnie.
To prawda, kawa nie była tania. Szybko dlatego powstały sposoby, żeby ją oszukiwać. Dodawano na przykład zmielone żołędzie, albo w ogóle była cała z żołędzi, albo dodawano na przykład pieprz zmielony, żeby wydawała się ostrzejsza. Także sposoby na oszukiwanie tego drogiego napoju dosyć szybko tu w Polsce się pojawiły. Ale w takim coffee house Polacy lubią rzeczy na słodko, więc dodawano też do kawy potem słodką śmietankę, taką tłustą, no i oczywiście cukier.
Ale na pewno wiemy, że u pana Upphagena kawy się nie markowało w żaden sposób i pijał prawdziwą.
Oczywiście pan Upphagen był zamożnym gdańszczaninem i mógł sobie pozwolić na prawdziwą kawę. No i tak jak widzimy również wyżej jest pokój herbaciany, więc pani Upphagenowa podejrzewam również herbatę pijała.
Co pan Upphagen ze swoją żoną jedli na śniadanie? Wiemy, że wypijali kawę. I co dalej?
Często to było tak, że na stole lądowało kilka dań i państwo mogli wybrać po kawałku z każdego dania. Taka ława do jedzenia śniadania mogła zawierać nawet 4-5 pomniejszych dań Jednym z nich mogły być na przykład naleśniki. Niby bardzo proste danie, ale w zależności właśnie od zamożności portfela zmieniały się składniki, które były w naleśnikach, więc takie ekskluzywne naleśniki, które mógł jeść pan Upchagen, najprawdopodobniej nie były na mleku, a właśnie na tłustej śmietance, zawierały dużo cukru. Dodatkowo przyprawy, takie jak gałka muszkatołowa, która była bardzo droga w XVIII wieku i na przykład zawierały alkohol, czyli na przykład brandy. Dżemy, galaretki też wtedy były znane. Lubiono jadać słodko w ogóle. Może to jest całkiem zabawne, ale przyprawą XVIII wieku jest cukier i słodycze stały się niezwykle popularne. Odkrycie tego, że rzeczy słodkie są tak smaczne, sprawiło, że powstało dużo przepisów związanych właśnie z galaretkami, z ciastami.
Gotuje pani może jakiś przepis?
Z troszeczkę starszej książki kucharskiej na coś, co się nazywa śliwka w cukrze. Są to podzielone śliwki na połówki, kandyzowane w bardzo dużej ilości cukru i się je oblepiało ze sobą dookoła, żeby utworzyć kształt takiego wielkiego owalu. Stawał się wielką śliwką, która miała udawać taki bardzo duży owoc. Żeby pogłębić to udawanie, nawet dodawano taki patyczek, który miał udawać oczywiście gałązkę od śliwki.
Tajemnice Pomorza. Tajemnice Pomorza.
Państwo Upchagenowie lubili zjeść słodko i wypić rano kawę. Natomiast wspomniała pani o ananasie i jego niesamowitej historii w Gdańsku.
Nie każdego było stać na to, żeby w ogóle kupić taki owoc, żeby pokazać pewien status społeczny, tak jak my teraz kupujemy sobie drogi samochód albo drogi zegarek na wystawne kolacje, zamawiano ananasa. Można było go wypożyczyć i się płaciło jakby za samo wypożyczenie owocu i on po prostu na pięknie przystrojonym talerzu stał na środku stołu jako element dekoracyjny i po takiej imprezie wracał z powrotem do swojego najczęściej botanika, który po prostu ten owoc wynajmował.
Jak ktoś zjadł przypadkiem ananasa na imprezie, co się stało wtedy?
To na pewno byłby problem, szczególnie, że nawet połówka ananasa była bardzo, bardzo droga, jeżeli by się chciało ją zjeść, a wiadomo, już rozkrojony ananas jakby nie można go wypożyczać na kolejne imprezy, także myślę, że gospodarz miałby duży problem, ale myślę też, że dużo osób, które pierwszy raz widziało ananasa, nie do końca by wiedziało, jak go obrać, ale na pewno jakby ktoś próbował go rozkroić, to musiałby słono za to zapłacić.
Cykl życia ananasa od imprezy do imprezy. Jak długo on mógł służyć?
Ja myślę, że spokojnie 2-3 tygodnie, jeżeli go się trzymało potem w jakimś chłodnym miejscu, mógł wytrzymać. Około 20 imprez mógł zaliczyć w ciągu 3 tygodni, więc całkiem sporo.
A tyle imprez w Gdańsku się odbywało?
To zależy, jaki to był termin, bo jeżeli był na przykład Wielki Post, gdańszczanie byli dosyć religijni, to wtedy tylko jak była wielka okazja, to robiono takie wystawne kolacje. W czasie karnawału myślę, że ananas mógłby być mocno wykorzystywany.
Co dalej się z tym ananasem działo?
Jeden z pierwszych przepisów na ananasa to są lody ananasowe, które wcześniej wykonywano akurat we Francji dla króla. Najczęściej był po prostu wykorzystywany do jakiegoś ciasta.
To jakie jeszcze owoce egzotyczne mogliśmy spotkać w Gdańsku?
Cytryny były bardzo drogie. Powiedzmy sobie szczerze, w Gdańsku mieszkało dużo zamożnych osób. Sporo ludzi z tego zamożnego mieszczaństwa było na nie stać, ale człowiek, który pracował w takim domu, był na przykład tutaj służącym albo właśnie gotował w domu, sam nie mógł sobie pozwolić na taki owoc. Podejrzewam, że to by wymagało poświęcić około 2 tygodni jego pracy, żeby jedną taką cytrynę nawet sobie zakupić.
A z przyprawami jak było?
Do nas przywożono oczywiście pieprz, cukier, gałkę muszkatołową, cynamon. Imbir już trochę był mniej popularny.
To prawda, że im więcej, tym lepiej?
To chyba zależy czego. Gałka muszkatołowa w dużej ilości robi się gorzka. No i przede wszystkim jest trująca. Istnieje taka anegdota, że ktoś się założył w XVIII wieku, że zje na raz 4 gałki muszkatołowe, no i oczywiście niestety tego nie przeżył.
Ale zakład wygrał.
Zakład wygrał, ale pewnie niedługo się nim cieszył, także była to bardzo droga przyprawa, była jeszcze droższa niż cytryny. Kupienie łutu tej przyprawy, czyli około 12 gram, kosztowało 2 razy tyle co cytryna, także bardzo, bardzo dużo. No i jak wspomniałam wcześniej, kawa, herbata, czekolada to są te rzeczy, które do nas były sprowadzane i które tutaj bardzo się dobrze przyjęły.
Tajemnice Pomorza.